Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Mimo że razem z tymi tirami Lidla przenosimy się za zachodnią granicę. Piotr Cywiński przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Na szczęście istnieje telefonia komórkowa, bo akurat u mnie z powodu wichury nie ma prądu, ale dzięki telefonii komórkowej możemy porozmawiać.
Może wichura pewno cieszą się elektrownie niemieckie, bo wiatraki kręcą się z taką prędkością, że może przywrócą kanclerza Scholza na stanowisko.
Takiej możliwości nie ma.
Wczoraj się to dokonało. Wotum zaufania nie został wyrażony przez parlament niemiecki. Olaf Scholz i jego kanclerzowanie odchodzi do historii. Why? Dlaczego?
No, to długo by mówić na ten temat, ale spróbujmy. No, ta wczorajsza decyzja niemieckiego parlamentu, a nawiasem mówiąc, w Niemczech, jeśli takie głosowanie odbywa się na życzenie kanclerza, to nie mówi się o wotum nieufności, tylko tak bardziej elegancko o nieudzieleniu rządowi wotum zaufania. No i to właśnie skutkuje przedterminowymi wyborami, a odbędą się, to już wiadomo, pod koniec lutego, bodaj 23, jeśli dobrze pamiętam. No de facto niewiele to zmienia, bo zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory do Bundestagu powinny odbyć się we wrześniu przyszłego roku, czyli te przedterminowe nastąpią zaledwie kilka miesięcy wcześniej. No a stało się tak formalnie z tego względu, że no, z tej koalicji dotychczas rządzącej w składzie kanclerza Olafa Scholza, no, odeszli liberałowie po wielkiej awanturze, no i w zasadzie ten rząd mniejszościowy mógł trwać, no ale widocznie zmęczył się sam kanclerz, a wyborcy przede wszystkim. No, Niemcy popadły w takie błędne koło. Po niemiecku to się w ogóle nazywa Teufelskreis, czyli diabelski krąg. Ja myślę, że w tym przypadku jest to bardziej adekwatne. No bo stały się ofiarą własnych złych wyborów i to już od lat. No i powiedziałbym, że na przykładzie Niemiec można się uczyć, czego nie należy robić, aby nie wpędzić kraju w kryzys polityczny, w kryzys społeczny, no i gospodarczy, bo Niemcy balansują na krawędzi recesji. No warto przy tym dodać, że przedterminowe wybory nie są w Niemczech żadnym nowum. Zdarzały się wcześniej i to często, bodaj aż 5-krotnie, a ostatnio w 2005 roku, gdy takim testowi zaufania poddał wówczas swą czerwono-zieloną koalicję kanclerz Gerhard Schröder, no poddał i przegrał. I władzę wtedy objęła Angela Merkel, która stanęła na czele tak zwanej Wielkiej Koalicji Chrześcijańskich Demokratów z socjaldemokratami. No i tu jest pies pogrzebany, że znów odwołam się do niemieckiego. Da ist der Hund begraben. No bo tego rodzaju sojusze są krótkoterminowe, mają no, krótkie nogi, mają jedną ogromną wadę. Zbliżenie tak zwanej prawicy, mówię tak zwanej, bo niemiecka prawica już dawno przestała być prawicą w sensu stricte, czyli powiedzmy konserwatystów, z kolei z lewicą, powoduje zatarcie się takich fundamentalnych różnic ich ideologicznego profilu. No i na tym tle wyrastają i rosną w siłę nowe, wcześniej kanapowe ugrupowania. Niemcy nazywają to Splitterparteien, czyli takie partie odłamkowe. No i tak też na tej zasadzie już w poprzedniej kadencji urosła do rangi najsilniejszej partii opozycyjnej w Bundestagu. No wielce kontrowersyjna partia, Alternatywa dla Niemiec. No i kanclerz Merkel, skoro o tym wspomniałem, sprawowała rządy przez 16 lat, więc ja bym nie bagatelizował jej wcześniejszego dorobku czy potępiania wszystkiego w czambu. Wygrywała 4-krotnie. Była nazywana Mutter, a nawet czule Mutti der Nation, czyli mamusią narodu. Obdarzana była tytułami Mächtigste Frau der Welt, czyli najsilniejszej, najbardziej wpływowej kobiety świata, i tak dalej. No a liści ona cały ten swój dorobek roztrwoniła poprzez nietrafną, wręcz szkodliwą politykę wewnętrzną i zagraniczną. I to są zaniedbania, które no, można by liczyć na palcach jednej ręki. Po pierwsze, infrastrukturalne. Wzorcem dla Niemiec w wielu dziedzinach stała się dziś Polska. Tak, nasz kraj, począwszy od na przykład komputeryzacji sieci internetowej, no nie wiem, na kolei czy służbie zdrowia skończywszy. W Niemczech internetowa sieć światłowodowa jest dopiero w powijakach. Podobnie jak na przykład elektroniczne recepty. Przykładami zapóźnienia można sypać te fakty jak z rękawa. No dalej, zaniedbania w polityce innowacyjnej, w czym Niemców już dawno wyprzedzili Azjaci. To jest też zasługą, powiedział Merkel. No a skoro o Azjatach, Niemcy postawili na zgubny, uzależniający ich handel z Chinami. No i tu znów przykład. Sprzedali im... Halo, słyszymy się?
Oczywiście.
Sprzedali im projekt kolei magnetycznej, bo ja mam to jakieś w telefonie, przepraszam, zakłócenia. Sprzedali Chińczykom projekt kolei magnetycznej. W Niemczech przechodziła dopiero badania na takim kilkusetmetrowym odcinku. No Chińczycy im obiecali, że Niemcy będą u nich budowali sieć w całym kraju środka, po czym jak uzyskali ten próbny egzemplarz, posadzili swoich naukowców, inżynierów nad tym niemieckim projektem, unowocześnili, no i podziękowali mu z Republice. No i teraz tę szybką kolej robią sobie sami. No to jest taki przykład, mówię, jeden z wielu nietrafnych decyzji. No i kolejnym ogromnym błędem było strategiczne partnerstwo energetyczne z Rosją. No kanclerz Merkel bardzo cieszyła się z projektu, który zapoczątkował jej poprzednik, kanclerz Gerhard Schröder i rosyjski prezydent Putin. No i symbolem tego partnerstwa, strategicznego partnerstwa, była ta niemiecko-rosyjska pępowina gazowa Nord Stream. No, w założeniu miała ona przynieść deszcz euro i zwiększyć wpływy Niemiec w Europie. A czym się to skończyło, to wiemy. No i wreszcie ostatnia kwestia, absurdalna, samowolna polityka imigracyjna, no, która no, odbiła się, no, zarysowała, powiedziałbym, w całej Europie takim no, krwawym szlakiem. Pamiętamy te wszystkie zamachy. No i dziś wręcz rujnuje Bundesrepublikę, zresztą nie tylko ten kraj. No i następca Merkel, lewicowy kanclerz Olaf Scholz, który w ogóle w wielkich bólach, no niemal pół roku się to rodziło, sklecił tak zwaną koalicję lampową, czerwono-żółto-zieloną, to jest od kolorów symbolizujących te partie, socjaldemokratów, liberałów i zielonych. No i ta koalicja podążała dokładnie tym samym kursem, co poprzednicy z rządu Merkel. No i w efekcie Niemcy popadły w ten głęboki kryzys i stąd te przyspieszone wybory. Czy coś nowego wniosą? No obawiam się, że nie. Tyle tylko, że kanclerzem będzie przypuszczalnie Friedrich Merz, jeśli w ogóle uda mu się sklecić tę nową, a w rzeczy samej powiedziałbym starą koalicję rządową. No bo oto mamy sytuację, ja nie wiem, no bardzo dobrze by to odzwierciedlało nasze porzekadło, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. No na niemieckiej scenie politycznej panuje klincz i jak powstanie ta nowa koalicja, to stoi w gwiazdach. Możliwości jest w każdym razie wiele, ale żadna sensowna.
A kto to jest ten nowy przyszły kanclerz?
O, to długo by na ten temat mówić. To jest bardzo ciekawa postać. Ja go znam, przyznam, już od końca lat 90. No już wówczas był politykiem, na samym początku nawet był europosłem. Jeszcze wówczas nie było Unii Europejskiej z dzisiejszej nazwy. No można o nim powiedzieć rzeczywiście bardzo dużo. Za młodo był to no, taki bagarowicz. Był nawet relegowany ze szkoły, repetował klasę. No co później sam notabene przyznał, miał doświadczenia z narkotykami. No potem służył w armii. Obowiązkowo zresztą, był artylerzystą i myślał o karierze oficerskiej, tyle tylko, że nabawił się jakiejś kontuzji kolana no i musiał z niej zrezygnować. Nie mógł być, że tak powiem, niesprawnym fizycznie oficerem Bundeswehry. Studiował prawo, zdobył uprawnienia adwokackie. Przywdział togę zresztą, był adwokatem przez lat wiele. No, ostatecznie tak poświęcił się polityce. No, notabene już za młodu należał do tej chadeckiej młodzieżówki. No a jego kariera polityczna, no, ta również obfitowała w takie różne turbulencje. On był zdecydowanym przeciwnikiem kanclerz Angeli Merkel jeszcze wtedy, gdy Merkel po raz pierwszy ubiegała się o to, żeby zostać kandydatką Chadeków na kanclerza. To było w 2002 roku. No, Merz należał do grupy takich no, powiedziałbym, mizoginów, do takiej męskiej grupy szowinistów. Kilku wpływowych polityków, no, ostro sobie dworowało z późniejszą kanclerz, że z wadą wymowy, że krępa, brzydka i tępa. No, przepraszam za określenia, to nie moje. Była taka faza, że Niemcy kpili sobie w ogóle z OZIS, czyli wschodnich rodaków z dawnej NRD, no, żeby to by było nieszczęście, jak przewidywali dla Niemiec, gdyby Merkel została panią kanclerz. No ale została panią kanclerz, tyle że w późniejszym terminie, bo początkowo Merz i spółka odnieśli sukces. Udało im się zablokować kandydaturę Merkel i wystawić wówczas premiera Bawarii Edmunda Stoibera. Ten poległ jednak w wyborach. No i dopiero w następnej kadencji Merkel zdołała przeforsować swoją kandydaturę, wygrała i zrobiła porządek z męskimi szowinistami, w tym z Merzem. No na ładnych parę lat Friedrich Merz musiał się wycofać z polityki. No nie musiał, chciał zresztą. No i zarabiał pieniądze. I to też dość istotne. Był partnerem w jednej z znanych takich kancelarii prawniczych. Był członkiem, no nie do pomyślenia, ale to jednak realia niemieckie, aż kilkunastu rad nadzorczych i lobbystą, dzięki czemu dorobił się milionów. No i na marginesie, Merz ma licencję lotniczą, jest pilotem, podobnie jak ja, tyle że w odróżnieniu ode mnie on ma w hangarze kilka swoich samolotów, no a ja niestety nie. Ale no, powrót do polityki w ogóle ogłosił na Twitterze i to w ostatnich wyborach mijającej kadencji, w czym no bezwiednie pomogła mu właśnie sama kanclerz Merkel, a konkretnie ta jej polityka otwartych drzwi dla cudzoziemców, co spowodowało w całej Europie takie imigracyjne tsunami. Niemcy bardzo na tym rzeczywiście cierpią i Merz no, wielokrotnie używał takich populistycznych sformułowań i w tym przypadku bardzo ostro krytykował od początku tę politykę imigracyjną Merkel. Początkowo no, był przyjmowany przez kolegów partyjnych sceptycznie. On ubiegał się o przewodnictwo w CDU i dwukrotnie przegrał. No ale że do trzech razy sztuka, to przy trzecim podejściu mu się wreszcie udało wraz z pogorszeniem się nastrojów społecznych w Niemczech, no bo Niemcy zaczęli faktycznie się rozglądać, no kto by tu mógł zrobić porządek z tym, co się wydarzyło. Zwłaszcza, że Merkel no, nie, no, bardzo otwarcie wyrażał się, powiedział nawet w sposób prowokujący o imigrantach. Ukraińców na przykład nazywał, że to jest taka socjalna turystyka, że oni przyjeżdżają do Niemiec i właściwie korzystają tylko z dobrodziejstw tego kraju i żyją jak pączki w maśle. No, długo by na ten temat mówić. On miał naprawdę bardzo wiele różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, które potem notabene odwoływał albo za nie przepraszał, ale to się publiczności, to się społeczeństwu podobało. No i prócz przewodnictwa w partii za tym trzecim razem, no został też szefem frakcji Chadeków, to jest siostrzana partia CSU w Bundestagu. No i od września tego roku jest już oficjalnym kandydatem na kanclerza Niemiec. No a co do jego poglądów politycznych, no jak wspomniałem, te są bardzo zmienne. Ja myślę, że ich omówieniu warto poświęcić. To jest zresztą pikantna opowieść. Odrębny, powiedziałbym, program, czy naszą odrębną rozmowę. Ale no, jeśli oprzeć się na badaniach opinii publicznej, wygrają chadecy z CDU-CSU, właśnie ze swoim spitzenkandydat, czyli ze swoim czołowym kandydatem Friedrichem Mercem. Drugie miejsce zajmie bojkotowana dotąd przez inne partie alternatywa dla Niemiec, która właśnie wyrosła na tej błędnej polityce poprzedników. Trzecie przypadnie socjaldemokratom, którzy dołują w sondażach. No, czwarte zajmą zieloni, to już jest pewne. No i niepewne są losy pozostałych partii, które balansują na 5-procentowym progu wyborczym. To są liberałowie z FDP i postkomuniści. No jeśli w ogóle ci ostatni zdołają wejść do Bundestagu, to sumarycznie chadecy z przystawkami na przykład w postaci, nie wiem, zielonych i liberałów i tak nie uzyskają większości. Czyli pozostaną im w tej łamigłówce trzy możliwości przejęcia władzy. Dokooptowanie do rządowej spółki postkomunistów dowodzonych przez zadeklarowaną komunistkę Sarę Wagenknecht. No, ta pani założyła własną partię pod taką dziwaczną nazwą Sojusz Sary Wagenknecht dla rozsądku i sprawiedliwości, w skrócie BSW. Druga możliwość dla chadeków z CDU-CSU to jest jakiś mariaż z wykluczaną dotąd alternatywą dla Niemiec. A trzecia, moim zdaniem na dziś najbardziej prawdopodobna, to, no to uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, ponowne utworzenie wielkiej koalicji chadeków z socjaldemokratami. Czyli no jedyna zmiana to będzie polegała na tym, że za czasów Merkel ta koalicja chadeków z socjaldemokratami trwała pod wodzą chadeków. Tu będzie pod wodzą chadeków również, tyle że pod przywództwem Friedricha Merca. No i właśnie jeszcze jeden aspekt pozostaje nam do omówienia, jeśli nie mam się zagłębiać w poglądy polityczne Merca, bo naprawdę temu trzeba by poświęcić sporo czasu. To jest, jak te wybory mogą się odnieść czy oddziaływać na nasze stosunki z Niemcami, czy nasz dialog z Niemcami. No wprawdzie niemieccy chadecy sondują już dziś taką możliwość zbliżenia z Polską, ale po pierwsze, zależy jakich partnerów sobie dobiorą, jeśli rzeczywiście te rządy utworzą, bo tu będzie musiało wtedy dojść do znalezienia jakiegoś konsensusu. Jak wiemy, konsensusem chadecko-socjaldemokratycznym to był Nord Stream 1, Nord Stream 2. To tyle tytułem wspomnienia. Ale co każdy polski polityk powinien mieć, powiedziałbym, wygrawerowane w świadomości, to to, że no przyjaźń Niemiec kończy się tam, gdzie zaczynają się niemieckie interesy. No Niemcy mają też tę taką, rzekłbym, genetyczną skłonność do dominacji, no nierzadko wręcz do arogancji, no bo tak są postrzegani, to niekoniecznie jest zdanie Piotra Cieślińskiego, tak są postrzegani na przykład w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy w innych pomniejszych krajach, a nawet w jakoby zaprzyjaźnionej Francji. Ja pamiętam, gdy Francuzi w czasach Giscarda d'Estaing nazywali niemieckiego szefa dyplomacji szczurołapem i zarzucali, że Niemcy chcą meblować Europę po niemiecku. No pewnie wiele by było w tym akurat prawdy. No dzisiaj ta lokomotywa jest bez pary, skrzypi, jest zarówno Francuzi starają się nas kokietować, jak i no Niemcy będą próbowali wzmacniać swoje znaczenie czy swoją siłę w Europie z naszą pomocą, ale jak mówię, należy o tym pamiętać, że Niemcy przede wszystkim grają do cudzej bramki i nie strzelają sobie sami jako znani futboliści gola. Zatem no z kanclerzem Mercem z pewnością nam będzie łatwiej rozmawiać niż z Olafem Scholzem, co jednak niczego jeszcze nie oznacza.
Tylko o czym mamy z nimi rozmawiać, skoro jedną politykę prowadzimy? Czy coś na temat Zielonego Ładu w ogóle jest w niemieckiej domenie publicznej? Coś jest mówione, ktoś podważa, ktoś mówi, Zielony Ład prowadzi nas do katastrofy.
Bardzo dużo. Bardzo dużo. W Niemczech się diametralnie zmieniły nastroje, a to właśnie dlatego, że niemieckie firmy, widzę Volkswagen na przykład, zwalniają tysiące ludzi, popadają w wielkie problemy i stąd no ta niechęć, czy powiedziałbym nawet odwrót od tego pryncypialnie wprowadzonego Zielonego Ładu, czy wprowadzanego na siłę przy proteście notabene nie tylko samych Niemców. Więc w Niemczech ten klimat się zupełnie zmienia. To, że wspomniałem na przykład o tej polityce imigracyjnej krytykowanej przez Friedricha Merca, no można by powiedzieć, że Friedrich Merz mówi językiem PiSu. Co więcej, gdyby się odwoływać właśnie do Zielonego Ładu, tak krytykowanego w naszym kraju, to również zaczynają mówić językiem PiSu. Zresztą powody są różne. Jedne to jest ten kryzys społeczny, polityczny, gospodarczy, finansowy. Na przykład Scholz pokłócił się z liberałami o to, że Scholz chciał na potęgę zadłużać kraj, a liberałowie się temu sprzeciwili. Skończyło się awanturą i wystąpili z rządu. I teraz Merz jest biznesmenem. Należy zadać pytanie, jak biznesmen Merz dogada się na przykład z biznesmenem Trumpem. No on twierdzi, że nie ma żadnych przeszkód. Krytykował owszem Trumpa po tym szturmie na Kapitol, ale ja myślę, że rzeczywiście jakiś dialog może podjąć. Z tym, że no, są partie, są niemieccy politycy, którzy nawet postulują wystąpienie z NATO, bo uważają, że to jest akurat przeżytek i w tym przypadku alternatywa dla Niemiec na przykład, co proponuje. Więc ja bym przestrzegał także przed jakimiś, i w Polsce takie głosy, jakieś sympatii się odzywają odnośnie do alternatywy dla Niemiec. Cóż, my mamy sytuację w tej chwili taką, że możemy jedynie czekać na to, co się wydarzy na niemieckiej scenie politycznej, a na niemieckiej scenie politycznej nic się na dzisiaj sensownego nie zmieni, dopóki rzeczywiście nie stanie na czele rządu silny człowiek. Merz na takiego silnego człowieka, niezależnie od zmiennych poglądów, wygląda, zdecydowany człowiek, który wytrąci argumenty, i on się zresztą stara to robić, alternatywie dla Niemiec. Zaczyna mówić także trochę, czy postulować, może w inny, bardziej delikatny sposób, postulować to, co postuluje alternatywa dla Niemiec. On zapowiedział zresztą, że on się przyczyni do spadku popularności, sondażowej popularności alternatywy dla Niemiec, przynajmniej o połowę. No to mu nie wyszło, bo alternatywa dla Niemiec po Hadekach zajmuje z niewielką różnicą procentową drugie miejsce. Niemniej jednak no nie można się spodziewać takiej zmiany, jak Niemcy mówią, von heute auf morgen, czyli z dnia na dzień. Ja myślę, że ta polityka, którą i retoryka, którą stosuje Friedrich Merz, może przynieść rezultaty. No, czasu jest niewiele, do 23 lutego partie są zobowiązane przedstawić swoje programy i wtedy no, przekonamy się, w którą stronę to w Niemczech zmierza.
A zdelegalizują do tego czasu AfD, czy nie zdążą?
Nie, takiej możliwości nie ma. Po prostu nie ma takiej możliwości. Nawet nie jest AfD partią będącą pod obserwacją Urzędu Ochrony Konstytucji. Poszczególni politycy wchodzący w skład alternatywy dla Niemiec tak, jak na przykład Björn Höcke. To są politycy, którzy się wywodzą rzeczywiście ze skrajnej prawicy, czy jak niektórzy nazywają, wręcz z szeregów neonazistów. Im się marzy jakiś powrót oczywiście do jakiegoś, nie wiem, wielkomocarstwowej polityki, jak z czasów Ribbentropa-Mołotowa. Może trochę przesadzam w tym, co mówię. Niemniej jednak pewien koloryt tych tendencji to oddaje. Nie, nikt nie zdelegalizuje w Niemczech alternatywy dla Niemiec. Takiej możliwości nie ma. Ja zresztą przypomnę, Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec, NPD, to była rzeczywiście partia neonazistów, która, no były podejmowane wielokrotnie próby zdelegalizowania tej partii i pod różnymi pretekstami do tej delegalizacji nigdy nie doszło. Niemcy wychodzą z założenia, lepiej niech działają publicznie i walczmy z nimi publicznie, nie zaś zakazami. No i jak wiemy, NPD, zresztą członkowie tej partii, wchodzili również w takie jakieś sojusze lokalne, komunalne. I podobnie zresztą dzieje się w tej chwili z Alternatywą dla Niemiec, chociaż Merz zarzeka się, że on się kordonem odgrodzi od tej partii, nie ma mowy, żeby doszło do jakiegoś mariażu, to jednak już na płaszczyźnie komunalnej chadecy dopuszczają taką możliwość, że zaczynają współpracować z Alternatywą dla Niemiec. Także czekają nas burzliwe czasy, nas jako sąsiadów i samych Niemców. Jak się to rozwinie i w którą stronę, konia z rzędem temu, kto to potrafi przewidzieć.
O tych poważnych sprawach będziemy rozmawiać na pewno bardzo często, ale na zakończenie pytanie. Czy kiedyś Merz tańczył z panią von der Leyen?
No, jak ja dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że pamiętam dobrze, nie zdarzyło mu się to.
To będzie miał okazję. Noc sylwestrowa przed nami, ale bliżej są nasze wiadomości. Piotr Cywiński prosto z Niemiec, doświadczony huraganem i brakiem prądu. A my prąd na krakowskim przedmieściu mamy, a wiadomości przygotował kto?
Jakub Duszak, dzień dobry.